Przyniosłem parę zdjęć takich ciekawych. Może ciekawy o tyle, dla mnie ciekawych, że to są ludzie z Zielonej Góry, dla mnie bardzo ważni ludzie. Bo tu na przykład jest spotkanie z dwoma mistrzami fotografii. Tu jest pan Bugiel. W starych czasach, dobrych czasach to był dobry taki MP, który tętnił życiem kulturalnym, powiedzmy sobie, i je napędzał w mieście. Tutaj spotkanie z Adamem Bagińskim, któremu wystawę organizowałem na przykład. Tu jest panią Haliną Frąckowiak.
Piękne czarno-białe zdjęcie.
Tak, tu jest z panem Ryszardem Kapuścińskim, który miałem przyjemność gościć go w Zielonej Górze. Także Zielona Góra dała to, że mogłem poznać bardzo, bardzo wielu fajnych, sympatycznych ludzi. Praca w Zielonej Górze dała mi szansę. Szansę spotkania tych ludzi, ściągnięcia ich do Zielonej Góry, no i pokazania Zielonogórzanom, bo o to też chodziło. Jeżeli chodzi, mówimy o tych krajowych tuzach, wielkich aktorach, to najwięcej aktorów ściągnąłem, pracując właśnie kierując zielonogórskim Empikiem. No i przy okazji poznałem. Artystów najwięcej pokazałem, czy w jakiś sposób dało mi się ich dzieła tutaj promować, to byli artyści zielonogórscy. Chciałem pokazać ich pracę, ich życie. No i coraz bardziej też mnie wciągnęło to, ten temat Zielona Góra.
Spacerując po ulicach Zielonej Góry, nie zawsze zastanawiamy się nad tym, jaka jest historia naszego miasta.
Ta historia jest bogata, bo jak wiemy, w 1222, jak pisały niektóre niemieckie materiały, rozpoczęła się historia Zielonej Góry, czyli w 2022 mamy 800 lat. To jest historia niesamowita, 800 lat. No ja jestem zafascynowany po przyjeździe do Zielonej Góry, bo w zasadzie mieszkam tu od 1974 roku, a pierwszy raz pojawiłem się w 1968, kiedy lądowali Amerykanie na Księżycu, tu właśnie w Zielonej Górze. Oglądałem o 3 nad ranem właśnie lądowanie i stawianie pierwszych kroków na Księżycu przez amerykańskich kosmonautów. I wtedy mieszkałem w Śródmiejskim, a wokół ratusza jeździły autobusy. No, ode ptaku nawet chyba planie może były, ale ja tego nie wiem. No było to niesamowite. Tu wszędzie można było dojechać, samochody jeździły, także no, te samochody były bardzo specyficzne wtedy. Warszawy, jakieś powiedzmy sobie stare Wołgi i tak dalej. No dzisiaj patrząc na zapakowany teren wokół ratusza, no, to jest coś niesamowitego. Samochody z pierwszej ligi. No i oczywiście przepiękny deptak, którym wędrujemy. Patrzymy się na odnowione, bo naprawdę w ostatnich latach bardzo dużo się odnawia tych kamieniczek. Były niektóre zmęczone, miały prawo w okresie powojennym. Na szczęście Zielona Góra nie była bardzo zniszczona. Drugą wojną nie było tak bardzo rozbitych budynków, natomiast no, były zmęczone. I teraz patrzymy na każdy prawie już budynek, każda kamieniczka zaczęła być odnawiana. Nie jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Mieszkam 46 lat dzisiaj, a urodziłem się w Słechowie, czyli powrót na ten teren, bo ojciec był oficerem wojska i tam stacjonował wtedy w pułku, a później wojsko maszerowało po całym kraju. Wylądowaliśmy na końcu w Katowicach, gdzie mieszkałem, uczyłem się i tak dalej, a przypadek w 1974 roku dostałem propozycję pracy w Zielonej Górze. Chwyciłem się tego i później coraz bardziej wsiąkłem w Zieloną Górę. Były propozycje z Warszawy, z jeszcze innej miejscowości do przeniesienia się, ale to mi się podobało. To jest miasto takie dla mnie. Tu się świetnie mieszka po prostu. To jest niewielkie miasto, ale jest spore. Wszystko jest. To, co potrzebuje do życia, wszystko jest. I socjologowie twierdzą, że właśnie tego typu, amerykańscy, że tego typu miasta są najfajniejsze do mieszkania, do życia. Kiedy wszystko się ma, nie jest to duże, w centrum można szybko obejść, w ciągu godziny, dwóch całe centrum Zielonej Góry można obejść. No i tutaj spotkałem bardzo fantastycznych ludzi, których nazywam żonę, zielonogórzankę i wiele, wiele, wiele osób, które do dzisiaj współpracuje, wspaniałych ludzi, którzy tworzyli między innymi Uniwersytet Zielonogórski. Ja studiowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej, później na uniwersytecie jeszcze dodatkowo. I ci ludzie, oni później pomagali mi stworzyć to stowarzyszenie, bo kiedyś jak przyjechałem, to jeszcze było Towarzystwo Przyjaciół Zielonej Góry, później one zniknęło z pola. Nie wiem dlaczego, ale ja należałem do towarzystwa. I tak przez wiele lat knułem, taka myśl mi się, że tak powiem, chodziła, że dlaczego nie ma takiego par excellence zielonogórskiego towarzystwa. Są branżowe, coś tam, bibliotekarze mają swoje towarzystwo, są muzealnicy, inne branże, a nie ma właśnie takiego prawdziwego zdarzenia towarzystwa związanego z Zieloną Górą. Oczywiście LTK wcześniej było Lubuskie Towarzystwo Kultury, które zajmowało się to całościowym wojewódzkim układem kultury. I tak właśnie jak pracowałem na uczelni ostatnie lata, kierując tam wydawnictwem naukowym, to dyskutowałem z kolegami, którzy przychodzili, z kolegami profesorami na temat, co oni sądzą o tym. I tak jakoś ta myśl, że w 2013 roku Spotkaliśmy się w grupie 21 osób. Jako założyciele, zresztą też jeden z założycieli właśnie dzisiaj jest wiceprezesem towarzystwa, pan profesor Ryszard Zaradny, ale też była cała ekipa profesorów, jak profesor Czesław Osenkowski, pani profesor Małgorzata Mikołajczak, był pan Wiesław Kładkiewicz. Ekipa tam była dość silna, która tworzyła te, że tak powiem, początki stowarzyszenia, a zostaliśmy zarejestrowani w sądzie w lutym 2014. No i tak zaczęło się, że tak powiem.
Kiedy zostałem przez Ryszarda, przez prezesa zaproszony.
Profesor Ryszard Zaradny, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica.
To wspieraliśmy się, a obecnie powstała gdzieś dwa lata temu idea, między innymi Alfred Siatecki, Ryszard Błażyński, taką ideę zgłosili, żebyśmy na 800-lecie powstania Zielonej Góry opracowali encyklopedię Zielonej Góry. No i ta idea się u nas zakorzeniła i w tej chwili ja się tym zajmuję i organizatorsko skompletowałem zespół redakcyjny. No i czekamy, jak się sytuacja rozwinie, ponieważ to jest kosztowna impreza i trzeba dużych finansów. Był czas, że miasto wyrażało chęć włączenia się w ten projekt, no ale w tej sytuacji, jak w tej chwili mamy, to nie jest to takie pewne. No i zobaczymy, co będzie. Mamy już około 3600 haseł, propozycji haseł, nieopracowanych to są. A to nie jest koniec jeszcze, no i to trzeba rozwinąć, prawda? Jak będziemy mieli zaplecze finansowe, to zrobimy. Co cieszy, że to pokazuje, że Zielona Góra ma odpowiednie zaplecze, powiedziałbym, intelektualne do tego, aby z tym problemem, jakim jest encyklopedia Zielonej Góry, poradzić sobie. To w gruncie rzeczy zielonogórzanie coś takiego opracują. Mamy zespół, on oczywiście jest jako zespół redakcyjny, natomiast nie autorski jeszcze, bo wzorując się na encyklopedii Wrocławia, tam jest 7 tysięcy haseł, ale 500 autorów nad tymi hasłami pracowało. Proporcjonalnie to my też będziemy trzycyfrową liczbę autorów potrzebowali przy opracowaniu tej haseł, a więc tutaj włączenie się do tej pracy, no i zobaczymy, być może zwrócimy się do przedsiębiorców zielonogórskich o współfinansowanie, współudział w tym, bo to jest przedsięwzięcie kosztowne. Wiadomo, jaką mamy sytuację, pandemię, zbliżający się prawdopodobnie kryzys ekonomiczny, to ta sytuacja nie będzie sprzyjała temu. Ale myślę, że inne osoby, którzy czują się zielonogórzanami, wesprą ten nasz projekt, naszą ideę.
Uważaliśmy, że za mało pokazywane są sylwetki fantastyczne zielonogórzane. Czasami ubykają władzą, trudno się dziwić, administracji, fantastyczni ludzie, społecznicy, którzy tu są, albo nie społeczni, ale w przypadku społecznicy, których właśnie towarzystwo miało wyławiać, te sylwetki, pokazywać, doceniać ich rolę w mieście. To samo instytucje. Też pokazywać instytucje, które powinny być, które działać. A ponadto za mało mówi się jeszcze o haśle Zielona Góra w literaturze. Dlatego wymyśliliśmy konkurs na utwór o tematyce zielonogórskiej, literacki o tematyce zielonogórskiej, ogólnopolski. Myślę, że coraz bardziej to w Polsce zaczyna funkcjonować. Jeszcze chcielibyśmy, żeby bardziej się tym zainteresowały władze miejskie, bo uważam, że także podbudowujemy ich funkcję dzięki temu konkursowi. To samo myśleliśmy, żeby w jakiś sposób uhonorować osoby, które dla miasta bardzo wiele zrobiły w tej działalności kulturalnej. Dlatego jest Nagroda Literacka Winiarka. Kapituła, która co roku pracuje pod moim przewodnictwem, stara się bardzo uczciwie do tego podchodzić. Ostatnio dostał pan Eugeniusz Kurzawa za całą kształt działalności, prezes Związku Literatów wcześniejszy. Naprawdę, który oddał tutaj bardzo, bardzo wiele serca właśnie w Zielonej Górze i na rzecz Zielonej Góry. Także o, Fred Siatecki też wcześniej za ten całokształt działalności twórczej, pisarskiej swojej, którą oddał. Także jest tutaj, no myślę, że fajne osoby i jest szansa, że to się jeszcze bardziej będzie rozwijało.
Gdybyśmy wyjechali poza obszar centrum miasta, trafilibyśmy na nowoczesne, rozbudowane, wielkie osiedla mieszkaniowe.
No tak, bo przyjeździe pamiętam ulicę Łużycką na przykład. Były to pola, zboże rosło tam. Dzisiaj idąc tam, przepięknie jest kilka osiedli. Jest osiedle Słoneczne, osiedle Łużyckie, Przyjaźni. To są te wszystkie nowe osiedla, które powstały. Na obrzeżu Zielonej Góry był areszt. pamiętam, bo a teraz areszt jest blisko ratusza. I jest 10 minut od aresztu do ratusza, czy z ratusza do aresztu można szybciej trafić. Także no to są takie elementy, które no widać, że Zielona się rozbudowała. Jeżeli Zielona Góra przed wojną miała tam około 22, 3, różnie mówiono 4 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj ma 140, no to wszystko to w tym temacie, prawda?
Kiedy przyjechałam tutaj pierwszy raz w 1993 roku, przyjechałam tutaj na egzaminy wstępne na Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunek historii. Doktor Izabela Korniluk, sekretarz Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica. Zielona Góra zrobiła na mnie dość pozytywne wrażenie, ale trochę takie przerażające, ponieważ było to bardzo duże miasto dla mnie wówczas. Osoby, która przyjechała z malutkiego miasteczka nieopodal Gorzowa Wielkopolskiego. Ogromne miasto, bo trzeba było wsiąść w autobus, dojechać na uczelnię, wysiąść z tego autobusu, jeszcze kawał drogi się przejść, żeby dojść do tego WSP, odnaleźć się w ogóle w tych budynkach uczelnianych. Takie doświadczenie było dosyć stresujące, trzeba powiedzieć, ale jeśli chodzi o te sprawy związane z nauką, z edukacją. Natomiast samo miasto, jako Zielona Góra, rzeczywiście wszędzie były tutaj drzewa, może nie lasy, ale gdzieś jakieś rabatki, kwiatki i te pierwsze wrażenie było takie, że to po prostu ogromne, wielkie miasto z blokowiskami, bo przez te pierwsze, powiedzmy, miesiące miasto znałam tylko na trasie dworzec i uczelnia. Później, kiedy zamieszkałam w akademiku Vice Versa przy uczelni, to miasto poznawałam już troszeczkę bardziej, no bo trzeba było wyjść nie tylko na uczelnię, tak, ale jeszcze człowiek chciał iść do kina, czy gdzieś się spotkać z kolegami, z koleżankami. No i już miasto nie było takie obce, nie przerażało tak bardzo takiej osoby z prowincji. Podobało mi się oczywiście coraz bardziej tutaj.
No ja jestem zielonogórzaninem przez zasiedzenie. Jestem w Zielonej Górze na stałe od 1972 roku, a więc już 48 lat. Przyjechałem do Zielonej Góry na studia. Po studiach normalnie praca, rodzina i przyjaciele, i związek z tym miastem dla mnie jest czymś naturalnym już w tej chwili. No moje korzenie są, jak zresztą chyba na sporej części, zielonogórzan czy lubuszan wielkopolskie. No to zawsze było po sąsiedzku, że tak powiem, i tak już po 1945 roku pierwszy burmistrz Zielonej Góry pochodził z Leszna. Ja też przyjechałem z Leszna i tutaj zostałem. Zresztą na studiach miałem też kilku kolegów, którzy na zielonogórskich uczelniach studiowali, także to jest dość takie naturalne parcie na zachód. I tak to do dzisiaj jest. A dzisiaj to jestem oczywiście już, powiedziałbym, pełnokrwistym z przekonania zielonogórzaninem.
O, na przykład historia tego obiektu była niesamowita. Była to słynna restauracja ratuszowa, gdzie spotykali się nasi najciekawsi artyści zielonogórscy. No, mówię o Klemie, Wizdale, Anna Bata, słynny Heniu Hankiewicz tutaj także bywał. Miałem przyjemność także tutaj bywać na obiadach, jak przewędrowałem do Zielonej Góry. Także to było to miejsce takie, było pewne się kultowe. Szkoda, że one zniknęło.
Restauracja staromiejska, która już nie istnieje, nie wiem, czy pan pamięta, była kultowa dla młodzieży z kolei.
Tak. No teraz tutaj się tworzył taki, no jest taki klub, powiedzmy sobie, dla bywalców Sety i Lornety. Miałem zaproszonych gości z paru krajów, którzy przyjechali do Zielonej Góry i opowiadałem ich właśnie. Pokazałem im tutaj, że tutaj można siąść, bardzo niewygodnie zresztą mi się siedziało, ale siedzi, że bardzo sympatyczny ten klubik jest.
Klubo kawiarnia, nazwa też taka jakby z epoki,
z epoki PRL.
Zszokowało mnie to, że kiedy przyjechałem pierwszy raz do Zielonej Góry, a był to rok 1969.
Alfred Siatecki, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica, dziennikarz, literat, publicysta.
Dworzec wyglądał taki byle jaki, bo jakieś braki, jakieś ławki stojące. Potem się okazało, że to jest to dworzec w przebudowie, czy w odbudowie, czy w rozbudowie, czy budowano wręcz nowy, ten obecny szklany dworzec. Natomiast ten po niemiecki był już rozebrany. I to mnie tak zszokowało, że takie miasto wojewódzkie bez stacji kolejowej. Ja studiowałem wtedy w Szczecinie, gdzie te dworce są ogromniaste, takie poniemieckie, pachnące jeszcze widusiem. Natomiast tutaj taka ciupinka, ławki i nawet pociągi jakby tak mniej tutaj się zatrzymywały, bo to jest to stacja przejazdowa, A w Szczecinie było wszystko wielkie, kupa peronów, to tylko dwa. To było pierwsze, a drugie to, że właśnie to później dostrzegam, ale wtedy jakoś tak mi się wydawało, że się męczę idąc ulicami miasta. Męczę się dlatego, że pewien wysiłek muszę włożyć. Potem zauważyłem, że to miasto jest położone na wielu wzgórzach, że tutaj teraz, kiedy samochodem jeżdżę, to szczególnie to widzę, że domy są tu wszystkie skośne, mają piwnice, są położone niejako na takie płaszczyźnie spadające albo się wznoszące. I dzisiaj widzę, że to miasto rzeczywiście jest miasto i jego topografia odpowiadają nazwie. Że to jest to górzyste miasto, jest to górskie miasto, położone na enklawie takiej pośród lasów. Nawet brak rzeki, wszystkie wielkie miasta mają jakąś rzekę, tu z mojego punktu widzenia nie jest odczuwalny. Kolega mi sugerował kiedyś, że mamy Odrę. Mamy, ale samochodem tylko mogę dojechać, bo to jest dosyć daleko. A to, co tutaj było kiedyś rzeką, to co tam gdzieś pod miastem płynie, to chyba już nie płynie, nie? Chyba to jest zasypane, tak mi się wydaje. Mówię o tej złotej łączy, która gdzieś tu przez centrum miasta mogła kiedyś przepływać. To miasto ma jeszcze jedną cechę. Są znajomi, którzy nie mają też ambicji i pretensji, żeby stąd gdzieś wybyć. Chcą tu być, tak jak ja chcą być. I to z nimi się dobrze mieszka. Tyle chyba tylko można rzec.
Miłość do Zielonej Góry się chyba wzięła stąd, że po zakończeniu studiów dostałam pracę w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Tak się fantastycznie dla mnie złożyło, że zaczęłam pracować w dziale historycznym. Z fantastycznym człowiekiem, z cudownym człowiekiem pełnym wiedzy historycznej, zielonogórskiej, pasjonatem, panem Wiesławem Myszkiewiczem. On to już otworzył przede mną zupełnie nowy świat, jeśli chodzi o historię w ogóle Zielonej Góry. W dziale historycznym zaczęliśmy się z panem Wiesławem zajmować konkretnymi wydarzeniami z dziejów miasta, których później efektem były wystawy oczywiście dotyczące Zielonej Góry. I tak dzięki temu troszeczkę liznęłam tej wiedzy i historii tego naszego miasta, zarówno powojennej, jak i przedwojennej. W towarzystwie jestem sekretarzem, ale to nie znaczy, że tylko coś tam piszę i notuję protokoły zebrań zarządu, ale z racji tego, iż pracuję w muzeum i mam doświadczenie w organizowaniu wystaw, to jednym z elementów działalności towarzystwa są właśnie wystawy związane z Zieloną Górą, z ludźmi, którzy są w Zielonej Górze, którzy byli, którzy zrobili coś dla tego miasta. I w towarzystwie pokazujemy takie dwa jakby cykle wystaw. Pierwszy cykl wystaw to są wielcy kronikarze Zielonej Góry. I w tym zakresie pokazujemy zdjęcia znanych zielonogórzan, którzy fotografują Zieloną Górę, czy też fotografowali.
Powstają pewne elementy, które w jakiś sposób zaczynają nam tą tożsamość tych szczególnie młodych ludzi. Bardzo ją pochłaniają i są tą tożsamością, także to jest też fajna sprawa. A nasze, powiedzmy sobie, wszystkie obiekty mamy parę metrów dalej. Teatr, historia teatru, wiem, jest przedwojenna. Tu jest ten teatr, mamy go u siebie z dobrymi sztukami. Staramy się też promować te wszystkie rzeczy kulturalne, które w mieście są. Najznakomitszą oczywiście sprawą jest uczelnia, która ma w tej chwili wszystkie wydziały oprócz rolnego. Taki typowy uniwersytet stanowy. To jest dla Zielonej Góry wielka sprawa, że połączył się dwie uczelnie, dają w tej chwili siłę, energię tej jednej, która znakomicie, bo właściwie możemy powiedzieć, że za rok 20 lat, a szkolnictwo wyższe to ma ponad prawie 60 lat w Zielonej Górze. Także to już jest historia powojenna, fajna, która przez dzisiaj, patrząc na nawet wychowanków naszej uczelni, czyli WSI, Politechniki, później USP, teraz Uniwersytetu, no to większość firm oparta na kadrze tych ludzi, tych młodych ludzi, bo co druga osoba to chyba jest absolwentem naszej uczelni, pracująca gdzieś na jakichś urzędach czy instytucjach. I to jest wielka sprawa, że mamy własną uczelnię, własnych ludzi, no własnych profesorów wychowanych, bo kiedyś jak przewędrował ktoś tam z doktoratem, czy nazywany był wtedy docentem, powiedzmy, z jakiś przewędrował gdzieś tam z drugiej strony Polski, to uważaliśmy, że sukces. A dzisiaj mamy wychowanków, za chwilę, za moment, może będziemy mieli pierwszego rektora zielonogórskiego, urodzonego w Zielonej Górze.
Podążamy do Bachusa.
Ten Bachus jest symbolem Zielonej Góry, no i fantastycznie, że on jest takim drugim symbolem, powiedzmy sobie, winiarskim. Myślę, że w tej chwili będzie Emma, pomnik przedwojenny Emmy, który wraca. Będzie, myślę, że kolejny taki wielki symbol starej Zielonej Góry, a ten Bachus jest nowej Zielonej Góry.
Zielonogórzanie, myślę, że nie do końca zdają sobie sprawę z tej fantastycznej historii miasta. Ona była przez lata niepokazywana z różnych względów politycznych, nazwałbym to. Nazwałem to określeniem brzydkim czy ładnym komuny, nie były okresem dobrym, żeby przypominać, że to były tereny niemieckie, raczej się mówiło o piastowskich, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mało się mówiło o tym Lindenbergu, o tych niemieckich tradycjach miasta. Dopiero po 89, no, buchnęło to, jak taki nowy powiew, bo i zakładanie winnic, winiarstwo, które się zaczęło odtwarzać, te niemieckie winiarstwo, które było w Tatrze, odtwarzało się polskie, prawda, i tak dalej. Te winnice, zresztą nasz przydomek, który sobie daliśmy, to nie był przypadkowy, bo Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry, to chcieliśmy jeszcze uwypuklić to, że to jest taka stolica winiarstwa w Polsce, że ma szansę być. I dlatego jest ta winnica.
Mnie osobiście zależało od dawna, żeby dowieść, iż tu, gdzie my żyjemy, gdzie my mieszkamy, mówię o szeroko pojętym regionie lubuskim, działo się tak samo dużo, jak się działo w Małopolsce, na Mazowszu, w Wielkopolsce, tylko działo się co innego. Gdyby dzisiaj zapytać młodego lubuszanina o jakieś ciekawe wydarzenia z przeszłości naszego regionu, o wydarzenia historyczne, przypuszczam, że poza 1945 rokiem niczego by nie wymienił. A mnie się wydaje, że tutaj było ogromnie dużo. Jakąś taką serię książek napisałem, tak z kluczami, klucz do bramy i potem pierwszy, drugi, dziewiąty. I tutaj ogromnie dużo było wydarzeń, które są w encyklopediach, są w słownikach, są w podręcznikach do historii, natomiast my sobie z czasem z tego nie uświadamiamy, że to było tak ważne dla dziejów Polski, Europy czy świata. To samo chciałem odnieść, czy chcemy odnieść do Zielonej Góry. Że to miasto, mimo że dopiero w 1950 zostało chyba przypadkowo stolicą województwa, to wcale nie jest takim wyrzutkiem, że to się nie stało bez sensu. To miasto miało zawsze, i to mówię o dalekiej przeszłości, przeszłości międzywojennej, jakieś takie powiatowe inklinacje. Ono zawsze było większe. Stolicą tego regionu był Głogów, księstwo głogowskie jako siedziba książąt. Natomiast Zielona Góra, mimo że była w połowie drogi pomiędzy Wielkim Książęcym Krosnym a Książęcym Głogowem, wcale nie odstawała swoją wielkością i swoją mądrością, tak bym to rzekł. I po wojnie to, że tutaj osadzono stolicę województwa, też chyba nie wynikało z zupełnego przypadku, że nie było gdzie. O wiele ciekawszym miastem z pewnością byłby Sulechów, który był historycznie jest może i bogatszy i miał już wtedy wyższą uczelnię. Może i Nowa Sól, która nie była mniejsza. Żagań z ogromną przeszłością, a ulokowano to w Zielonej Górze, ponoć dlatego, że tędy przebiegały szlaki kolejowe i szlaki drogowe i tu nie było jednostki wojskowej, jak ktoś tam kiedyś tłumaczył. To miasto miało jakąś taką przyszłość w sobie i to się potem udowodniło. Był taki pisarz, Zygmunt Szyszka, zielonogórzanin, też jak my z przypadku, który powiadał, że to miasto należy do nielicznych w Polsce, które miało własnych docentów, własnych redaktorów, własnych lekarzy, mimo że kiedyś tego wcale nie miało. Ono sobie ich wykształciło. W latach dawnych były takie dwa dla mnie istotne stowarzyszenia, to jest Lubuskie Towarzystwo Kultury i Lubuskie Towarzystwo Naukowe. W jaki sposób my w Towarzystwie Miłośników Zielonej Góry kontynuujemy tradycję tych obu stowarzyszeń, a szczególnie Lubuskiego Towarzystwa Kultury, które skupiało się na promocji tego regionu, a jeśli mowa o regionie, to głównie tego miasta, czyli Zielonej Góry. I to samo chcemy robić w naszym magazynie. Dla przykładu, co roku ogłaszamy dwa konkursy. Pierwszy to jest taki konkurs na nagrodę literacką pod tytułem Winiarka. Przyznajemy ją temu autorowi, który napisał ciekawą książkę o Zielonej Górze, albo który w swojej twórczości często promował Zieloną Górę, pokazywał Zieloną Górę, który istnieje pomiędzy nami. Te nagrody otrzymywały osoby godne. Drugi konkurs to jest, uważamy, że za mało, ciągle za mało, mimo tych nagród literackich, za mało się mówi, za mało się pisze o Zielonej Górze. Stąd ogłaszamy ogólnopolski konkurs na utwór literacki o Zielonej Górze. I na przykład w ubiegłym roku otrzymaliśmy 80 zgłoszeń z całego kraju, od Rzeszowa, Suwałk, Szczecina, poprzez Kraków, Wrocław, Warszawę, Poznań. No, oczywiście najwięcej było z naszego regionu. Były to utwory w postaci wierszy, były to opowiadania i coś w rodzaju eseje. Wszystkie komisja oceniła, może w przyszłości część z nich wydamy w postaci jakiejś osobnej publikacji, ale staramy się najlepsze, te najciekawsze publikować między innymi w magazynie Na Winnicy. I w numerze ostatnim pokazujemy laureatów zeszłorocznego konkursu na utwór o Zielonej Górze. Konkurs aktualny, tegoroczny już ogłosiliśmy. Jest to już 6. edycja naszego zdarzenia. Mi się marzy jeszcze jeden jakiś taki konkurs na bajkę, na legendę o Zielonej Górze, abyśmy ją mogli przenieść do przedszkoli, do najmłodszych, żeby ci młodzi od maleńkiego już w jakiś sposób zaszczepiali się tą miłością do miasta, szacunkiem do miasta, znajomością miasta. To mi się marzy, powiadam, może na 800-lecie miasta, aby to się udało zrealizować. Encyklopedia i przy okazji ten konkurs. Może na 800-lecie miasta uda nam się wykonać jakieś inne publikacje, o których w tej chwili głośno nie chcę myśleć, chociaż tam mam je w swoim zamiarze.
O, patrzymy na uliczkę. Adam, ty cudowna, taka malutka, na końcu konkretnego. Ja tutaj już nie widzę pewnych rzeczy, bo dla mnie są oczywiste. Są oczywiste, że to jest nasze Zielonogórskie. Inaczej powiem, wyjeżdżałem poza Zieloną Górę, przyjeżdżam do Zielonej Góry, wjeżdżam na wiadukt, widzę, że moje miasto, Zielona Góra, obwodnice wokół Zielonej Góry, no to jest to, miasto się nie rozwija przede wszystkim. Jakoś tak no, sympatycznie, planowo się rozwija, no powiedzmy połączenie pierwsze w Polsce miasta z gminą. To kolejna sprawa, to są tereny do rozwoju miasta, miasto się może rozwijać. Także duże perspektywy Zielona Góra uważam ma, właśnie jest park przemysłowy, także jest taki rozwój wszelaki, powiedzmy dla wszystkich, kto tu chce, że tak powiem, być i chce żyć, to może. A oczywiście tu jest jeszcze wielka, wielka historia, bo też chyba po wojny, przede wszystkim miniarnia była tutaj w podziemiach ratusza i to też taki był obiekt w pewnym sensie kultowy, właśnie ta miniarnia. No oczywiście został jeszcze jedyny, bar Niger. To jest też ten symbol, powiedzmy, dobrej kawy. No i jeszcze do tego można dołożyć mokkę, której już nie ma. Ruszyło się w ostatnich latach sprawa spotykania się Zielonogórzan na mieście, że tak powiem. Bo był taki moment, gdy tak centrum było no, troszkę wymarłe. Później mało działo. A teraz powiedzmy sobie, idąc w piątek, w sobotę, jak się idzie z przyjaciółmi, no może przed tą pandemią, ale szło się na spotkania, to trzeba było wcześniej rezerwować miejsce, stoliki, bo no, w wielu knajpkach były one zajęte. Nie było możliwości. Także no to też jest taka optymistyczna sprawa. Mam nadzieję, że to wszystko powróci, bo to już się tak ładnie rozwijało, a teraz no niestety ten dla nas, dla całego świata parszywy okres przyszedł i nas to tak powiedzmy trochę ten zastój może podłamać.
Czy towarzystwo jako takie ma też za cel, żeby pokazywać tę Zieloną Górę?
Tak. No właściwie, że możliwości mamy nieduże, bo mamy swoje pismo na winnicy, w którym staramy się cały czas materiały puszczać tego typu, wszystko o Zielonej Górze oczywiście, ale z historią Zielonej Góry, ale także z teraźniejszością. To, co się dzieje, to, co się zmienia w Zielonej Górze, żeby cały czas dokumentować te wszystkie fajne chwile zielonogórskie. Także to jest nasza takie okno, w którym pokazujemy działalność towarzystwa. Ludzie, którzy działają w towarzystwie, nie tylko, mają możliwość przez towarzystwo robienia publikacji czy książek, wydawania książek, szczególnie o Zielonej Górze. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą zrobił pan taki nasz, nazywam to żartownie, kryminalista, Krzysiu Koziołek, pisarz zielonogórski, mieszkający co prawda w Nowej Soli, napisał książkę Wzgórza Piastów. Jest to o przedwojennej Zielonej Górze. Kryminałek, ale dziejący się o Zielonej Górze przedwojennej. Czyli są wszystkie te uliczki pokazane w nazwach niemieckich i jak się nazywają, w teraźniejszości. No bardzo to zgrabnie, fajnie wyszło. Także staramy się te wszystkie elementy, które tutaj ludzie widzą właśnie w mieście i pokazują, w jaki sposób także doceniać i nagradzać, jeżeli coś możemy nagradzać.
Dla pani jako historyka, jakie znaczenie ma powoływanie do życia tego rodzaju stowarzyszeń?
To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to nasze towarzystwo miłośników Zielonej Góry Winnica to jest towarzystwo społeczne. Wszyscy pracują społecznie. To jest fascynująca sprawa, że mówiąc obrazowo, tym ludziom się chce w jakikolwiek sposób działać. Każdy ma jakąś swoją pracę zawodową, gdzieś tam jest zaangażowany, a jednak chce cokolwiek zrobić dla towarzystwa, czy też dla Zielonej Góry, już mówiąc tak ogólnie. I powoływanie takich towarzystw ma naprawdę wielki sens, wielkie znaczenie dla akurat w tym wypadku Zielonej Góry, ponieważ z różnych stron możemy poznać nie tylko dzieje Zielonej Góry, nie tylko osoby, które wpływały na Zieloną Górę, ale także osoby, które, nie wiem, piszą wiersze, które angażują się w sprawy społeczne, którzy mają jakieś firmy, które to firmy właśnie rzeczywiście działają na rzecz miasta. I konglomerat tych ludzi, który jest w towarzystwie, pokazuje, jak różnorodne jest to miasto i jaki tkwi w nim potencjał, bo wiadomo, potencjał tkwi nie tylko w mieście, ale przede wszystkim w ludziach, którzy mieszkają, którzy działają na rzecz miasta. Więc powoływanie tego typu towarzystw związanych z miastem, które pielęgnują te tradycje, historię i tą działalność, jest naprawdę trafionym pomysłem.
Chodzi nam o to, co jest w haśle naszego stowarzyszenia. Wszystko, co robimy, robimy z miłości do tego miasta. Wielkie, ale prawdziwe.